Dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się, aby porozmawiać o odsłonach niemieckiej polityki germanizacyjnej, depolonizacyjnej z lat 1939-1945. Nazywam się Grzegorz Berendt. Zostałem poproszony o poprowadzenie dzisiejszego spotkania, natomiast bohaterami, głównymi rozmówcami i ekspertami są w kolejności, patrząc obok mnie, dr Marcin Przegiętka, profesor Andrzej Gąsiorowski i pan Mateusz Kubicki. W istocie to opracowanie Mateusza Kubickiego jest w pewnym sensie pretekstem naszego spotkania, ale też warto to, co on opisał, ustalił, skonfrontować z wiedzą, opiniami, doświadczeniami innych historyków, którzy od lat zajmują się badaniem wydarzeń z okresu II wojny światowej, wydarzeń, które miały miejsce na terenie okupowanej Polski. Historycy badają tematy, przygotowują mniejsze lub większe opracowania naukowe o charakterze autorskim, ale też bardzo istotnym elementem aktywności zawodowej historyków jest udostępnianie dokumentów, źródeł, których poznanie umożliwia czytelnikom, innym historykom, ale też po prostu osobom szeroko rozumianym, zainteresowanym tematyką, zetknięcie ze źródłem, które niejednokrotnie zachowało się w jednym egzemplarzu, a jest istotne i, co też ważne, bardzo często przywoływane przez badaczy. Mateusz Kubicki przygotował takie źródło, poddał je krytyce. O nim będziemy, o tym źródle i o tym opracowaniu jeszcze mówić, ale aby Państwu uzmysłowić też znaczenie tego typu aktywności, można przypomnieć chociażby opracowanie Grzegorza Bębnika dotyczące specjalnej księgi gończej. Praktycznie każda osoba zajmująca się dziejami okupacji niemieckiej, szczególnie dziejami ziem wcielonych do Rzeszy, zetknęła się z tym pojęciem i wie, jak istotną, mroczną rolę odegrała ta księga i egzemplarze w dziele niemieckich represji na terenie okupowanej Polski. O tym, że ona była, wiemy, interesując się dziejami Polski pod okupacją niemieckiej, ale o tym, w jakich okolicznościach powstała, mogliśmy się dowiedzieć właśnie z opracowania Grzegorza Bębnika. Z dokumentami, które opracował Mateusz Kubicki, jest podobnie. Wiemy o ich istnieniu, sięgamy do nich, chociaż zachowały się w pojedynczych dosłownie egzemplarzach, ale dopiero jego pracy zawdzięczamy wiedzę o tym, w jakich okolicznościach władze niemieckie realizowały jeden z aspektów swoich działań polskich, a mianowicie dążenie do tego, aby polskie nazwy, polskie pojęcia zniknęły z przestrzeni publicznej w sposób całkowity. Zwrócę się z pytaniem do profesora Gąsiorowskiego. Panie profesorze, jak można wytłumaczyć szczególną intensywność działań niemieckich od 1 września 1939 roku, zmierzających do usunięcia polskich elementów z przestrzeni publicznej na terenach, które z dniem 8 października 1939 roku stały się częścią Rzeszy Niemieckiej?
Wydaje mi się, że trzeba najpierw uwzględnić to, że naziści uznali sposób prowadzenia germanizacji wcześniej w ramach państwa pruskiego za nieskuteczny, ciągnący się zbyt długo, nieefektywny, a w związku z czym postanowili w sposób charakterystyczny dla takich radykalnych ugrupowań ideologii załatwić ten problem w krótkim czasie. Przystępując do wojny, nie tylko byli przygotowani od strony wojskowej, ale także od strony policyjnej i o tym tak słynna księga specjalna, księga Gończa, w której znalazły się nazwiska Polaków, którzy mieli być od razu przez policjantów na zajętych terenach przez wojska niemieckie aresztowani, a potem wielu z nich po prostu zostało fizycznie zgładzonych, ale przystąpiono także do przygotowań o charakterze politycznym w ramach szybkiej germanizacji. I pierwszym elementem, który był zrealizowany na zajętych przez wojska niemieckie terenach, było wyrugowanie z przestrzeni publicznej języka polskiego, polskich instytucji wszystkich na ziemiach zachodnich wcielonych do Rzeszy. I tutaj nazwy miejscowości były tymi, które w pierwszej kolejności, nazwy miejscowości, nazwy ulic, po prostu to wszystko było zmieniane. Później nawet doszło do tego, że język polski rugowano nawet na cmentarzach, usuwając po prostu polskie nazwiska na nagrobkach. Niszczono różne płyty pamiątkowe w języku polskim, również w obiektach sakralnych. Natomiast w pierwszej kolejności, jak powiedziałem, zmiana nazw miejscowości. I język polski miał zniknąć z przestrzeni publicznej i w związku z czym nie tylko wrócono do nazw miejscowości z okresu pruskiego. Później, jakby tego było mało, o czym autor książki bardzo szczegółowo wspomina, również uznano w 1942 roku, że niektóre z tych nazw z okresu pruskiego, one są zbyt słowiańskie, a w związku z czym nadano im zupełnie nieznane wcześniej, nawet w ramach państwa pruskiego, nazwy, ażeby nie kojarzyło się to nie tylko z polskością, ale również ze słowiańszczyzną. Szokiem było dla ludzi, którzy albo przebywali na Pomorzu i wyjechali w ostatnich dniach przed wojną, albo przyjechali na te tereny już w okresie okupacji, nawet na początku, jak po prostu zetknęli się tylko z językiem niemieckim w przestrzeni tej publicznej. Po prostu był to szok. A takim przykładem również była Gdynia. Gdynia, która w okresie pruskim była małą miejscowością o nazwie Gdyngen. Polacy wybudowali piękne miasto, wspaniały port. I jedną z pierwszych decyzji było zmienienie nazwy miasta na Gotenhafen, a więc port Gotów, ażeby to wpisywało się w taką relację czy narrację historyczną, że w tym miejscu nie Polacy, tylko wcześniej Goci, bardzo wcześnie, a więc Niemcy jak gdyby zaczęli ten port, tą przestrzeń nadmorską wykorzystywać.
Czy na terenie Pomorza osoby łamiące te praktyki i nakazy były represjonowane? Czy wiemy coś o karaniu, o tym kogo, jak karano za używanie języka polskiego w przestrzeni publicznej? Czy takie osoby na przykład za karę trafiały do obozu Sztutów?
Tak, to znaczy, jeśli chodzi o karanie, no to nazwy polskie musiały być usunięte w trybie administracyjnym i oczywiście policja dbała, żeby to stało się w krótkim czasie. Trochę trudniej było z językiem polskim. Na Pomorzu nie wydano jednego ogólnego zakazu używania języka polskiego, a więc nie Gauleiter Forster, ani władze centralne w Gdańsku takiego dokumentu nigdy nie wydały, natomiast robili to poszczególni landraci, czyli starostowie. I to już stosunkowo szybko. Za używanie języka w miejscu publicznym groziły różne kary. Były to i mandaty, a więc po prostu odpowiedzialność finansowa, ale z czasem również zaczęto, ażeby ten przykład działał odstraszająco, osadzać osoby łamiące ten zakaz używania języka polskiego w miejscach publicznych, zaczęto osadzać w obozie koncentracyjnym Stutthof. Często było tak, że nawet w zakładzie pracy uprzedzano kogoś, żeby się nie posługiwał, Polaka, żeby się nie posługiwał językiem polskim, a kiedy to nie skutkowało, to po prostu pracodawca zgłaszał to do Gestapo i Gestapo po prostu kierowało taką osobę do obozu koncentracyjnego Stutthof.
Panie doktorze, nie tylko Pomorze Gdańskie i Kujawy włączono do Rzeszy na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z października 1939 roku. Również Wielkopolska, również polską część Górnego Śląska, również północne Mazowsze w ramach rejencji ciechanowskiej. Czy na tych terenach, dążąc do ich depolonizacji, zastosowano również tego typu działania w tej wersji językowej, warstwie językowej, nazewnictwo?
Tak, zastosowano. To znaczy na wszystkich ziemiach wcielonych do Rzeszy, na tych terenach, które wcześniej należały do Prus przed 1914 rokiem, zastosowano podobny schemat. To znaczy przywracano w 1939 roku dawne nazwy niemieckie. Tam, gdzie one nie odpowiadały temu schematowi, to znaczy, żeby brzmiały dostatecznie germańsko, też się posuwano do pewnych korekt. Ale co ciekawe, starano się germanizować również nazwy tych miejscowości, które nigdy w granicach Niemiec się nie znajdowały, które zostały włączone do Rzeszy, natomiast należały do tego pasa ziemi od północnego Mazowsza przez region łódzki po Zagłębie Dąbrowskie, zachodnią część Małopolski. Tam również starano się, tylko no, tworząc fikcyjnie nowe nazwy, starano się ten teren germanizować w takiej warstwie językowej, to znaczy aby... Bo czemu to miało służyć? To miało służyć oczywiście, ta depolonizacja miała służyć temu, aby w przestrzeni publicznej był tylko język niemiecki. I to nie chodzi tylko o nazwy miejscowości, tylko jak już wcześniej była mowa o język, który się posługiwano po prostu na ulicach, o napisy na szyldach, nazwy ulic, o prasę, więc ten schemat był taki dosyć kompleksowy. No i dochodziło do tego, że próbowano albo sztucznie tworzyć nazwy miejscowości dla większych ośrodków na tych ziemiach wcielonych, które wcześniej nie należały do Prus. I tutaj mamy bardzo ciekawe przypadki. To podobnie jak Gdynia, w przypadku Łodzi najpierw posługiwano się taką zgermanizowaną, czy trochę zniemczoną nazwą Łódź, to znaczy bez polskich znaków, bez polskich liter, tak aby umożliwić Niemcom wymowę tej nazwy miasta w taki sposób, który by przypominał trochę polski pierwowzór, ale z tego szybko zrezygnowano, bo to oczywiście nie spełniało tych kryteriów germanizacyjnych. Łódź była wcielona do Rzeszy, znalazła się w kraju Warty i stworzono sztucznie nazwę Litzmannstadt od nazwiska generała Litzmana, który w czasie I wojny światowej dowodził wojskami niemieckimi w czasie jednej z bitew na tym terenie. No podobnie Schrottersburg, tak nazwano Płock. Początkowo też posługiwano się taką zniekształconą nazwą polską, Plock, która miała przypominać polski pierwowzór, ale no w sposób łatwy do wymówienia dla Niemców. Ale to też oczywiście nie spełniało tych kryteriów, więc po pewnym czasie to był jeden z większych ośrodków na północnym Mazowszu. Zdecydowano się na nazwę no, też zupełnie sztuczną od nazwiska urzędnika pruskiego, który na przełomie XVIII-XIX wieku, gdy te tereny na krótko znalazły się w Prusach, tam pełnił istotne funkcje, był jednym z zarządców tego terenu. Co ciekawe, podobny schemat stosowano też w Generalnym Gubernatorstwie, które według tych pierwotnych planów z 1939-1940 roku nie miało być germanizowane. Plany germanizacji zaczęto tworzyć dla tego obszaru później i początkowo, oczywiście w Generalnym Gubernatorstwie różnica jest taka, że tam dopuszczalny był język polski. Ukazywała się prasa polska, oczywiście prasa gadzinowa, która miała takie znaczenie no, propagandowe. Ona publikowała tylko te treści, które były, które zaakceptowała propaganda, cenzura. I w Generalnym Gubernatorstwie też tworzono fikcyjnie nazwy dla niektórych miejscowości, ale to były powiedzmy wybrane przykłady. Oczywiście Kraków, Warszawa miały swoje niemieckie nazwy już wcześniej stosowane, czy w dyplomacji, czy nie wiem, w jakichś stosunkach międzynarodowych, Krakał, Warszał. Ale na przykład Krzeszowice, gdzie generalny gubernator miał swoją siedzibę letnią w Pałacu Potockich, który został zajęty właśnie na potrzeby Hansa Franka. Krzeszowice, nazwa nie do wymówienia dla Niemców, prawda? To jest też, ja się spotkałem z tym, że w dzienniku Hansa Franka urzędnicy, którzy go pisali, to były stenotypistki Niemki po prostu, które nie znały języka polskiego, nie były w stanie jej poprawnie zapisać. I Frank wymyślił, sam Frank wymyślił nazwę Kressendorf. Kazimierz Wyka, który mieszkał wtedy w Krzeszowicach, był tym zaskoczony, ale no stwierdził, że nazwa ta jest zupełnie bez sensu, ponieważ ona znaczy tyle, co Rzeszuchowo. Ona w żaden sposób się nie wpisuje w tradycję, w historię. W żaden sposób nie można tutaj znaleźć na niej jakiegoś uzasadnienia. Po prostu uznano, że to jest, nie wiem, czy podobne do polskiej nazwy, jakoś ją przypomina. Natomiast no, było to działanie zupełnie bezsensowne. I co ciekawe jeszcze, wracając tutaj też może trochę do terenu pomorskiego, w 1939 roku, gdy zaczęto tworzyć te, powiedzmy, fikcyjne pierwsze nazwy, bo takie też przypadki były, niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych doszło do przekonania, że landraci miejscami się posuwają zbyt daleko w swojej kreatywności, co prowadzi do tego, że sztucznie utworzone nazwy, nie mające jakiegoś takiego zakotwiczenia w tradycji lokalnej, są zupełnie niezrozumiałe i wprowadzają w błąd, no po prostu uniemożliwiając działanie poczty, transportu i tak dalej, bo to są istotne informacje, żeby zlokalizować adresata przesyłki, czy żeby kupić bilet do właściwej stacji, czy nadać towar w odpowiedni sposób. No po prostu dla łączności, dla komunikacji, że zakazano tworzenia nazw w taki zupełnie dowolny sposób, bez akceptacji odpowiednich instytucji, które powinny sprawę za każdym razem zbadać. I tutaj też w pracy jest o tym mowa, w pracy Mateusza Kubickiego. Jest mowa o komisjach, które były powoływane, aby też ten proces nadawania nazw nie miał zupełnie takiego charakteru wolnej amerykanki, powiedzmy, żeby to było ubrane w pewne ramy. I co ciekawe, jeszcze wracając do tego zarządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tam od razu zaznaczono, że jakby zniesienie tych nazw sztucznie utworzonych, które landraci miejscami chcieli tworzyć samemu, nie dotyczy oczywiście Gdyni, którą Hitler nazwał portem Gotów, Gotenhafen, więc tutaj nie wchodzono w kompetencje kanclerza Rzeszy, aby na wszelki wypadek nie podważyć jego decyzji.
Czy w przypadku pozostałych terenów wcielonych do Rzeszy w 1939 roku, ale też w latach następnych, mieliśmy do czynienia z podobnymi sytuacjami jak na Pomorzu, że próba stosowania języka polskiego, używania języka polskiego spotykała się z represjami?
To znaczy, to było chyba bardzo, bardzo różnie. I musimy też pamiętać o tym, że część tych ziem miała bardzo duży udział ludności polskiej przez cały okres okupacji. Na przykład teren Mazowsza Północnego, rejencja Ciechanowska, tam Niemców w 1939 roku było 1,5%, czyli to jest naprawdę niewielka część ludności. I mimo że też tam przybywali osadnicy niemieccy, przybywali urzędnicy niemieccy, to nigdy nie przekroczyło, ten odsetek ludności niemieckiej nigdy nie przekroczył kilku procent, więc siłą rzeczy były miejsca, gdzie w dużym stopniu posługiwano się językiem polskim na co dzień. I to było trochę inaczej niż na Pomorzu, gdzie odsetek ludności niemieckiej był jednak większy i silniejszy był też nacisk okupanta na podpisywanie listy narodowościowej. Więc tutaj to też fakt, że ktoś podpisał listę narodowościową i na przykład posługiwał się językiem polskim, mógł być odbierany jako po prostu no, takie działanie podważające tą deklarację, prawda? Oczywiście w szkołach, no, tam gdzie językiem był niemiecki, w urzędach, tam gdzie językiem urzędowym był niemiecki, trzeba było się posługiwać językiem niemieckim, więc to jest też bardzo ciekawy temat, chyba też nie do końca opracowany, jak na co dzień sobie z tym radzono. Może z trochę innego obszaru, z generalnego gubernatorstwa. W okresie okupacji istniały w każdym większym mieście biura tłumaczeń, które przygotowywały na przykład dokumenty do władz niemieckich, ponieważ każdy, no nie każdy mieszkaniec był w stanie załatwić jakąkolwiek sprawę, no nie znając języka niemieckiego. I tutaj właśnie takie biura tłumaczeń, czy biura, które sporządzały pisma, wtedy no miały, można powiedzieć, rozkwit działalności. To jest też, myślę, ciekawy temat może na jakąś dla historyka, który byłby skłonny to podjąć, właśnie żeby zastanowić się nad tym, jak to działało, jak to funkcjonowało na co dzień, na tym styku między ludnością polską a ludnością niemiecką na ziemiach okupowanych.
Też to, że wprawdzie odsetek ludności niemieckiej na Pomorzu Gdańskim i Kujawach, przynajmniej miejscami, był wyższy niż na północnym Mazowszu, to jednak nie ulega wątpliwości, że dominująca część ludności rodzimej i tej napływowej, którą tolerowano nadal, to były osoby, które na co dzień posługiwały się językiem polskim jako językiem ojczystym, czy najlepiej opanowanym. I tak, ja myślę, że profesorze, że również w przypadku Pomorza Gdańskiego my niewiele wiemy, jak radziło sobie z tymi sprawami urzędowymi pokolenie, które nie chodziło do niemieckiej szkoły, nie pamiętało czasów pruskich, które zostało ukształtowane po styczniu 1920 roku, a również to pokolenie, te dziesiątki tysięcy ludzi musiały odnajdywać się w nowej rzeczywistości narodowo-socjalistycznych Niemiec.
To znaczy ta praktyka była różna i ten problem już podnoszony był w polskiej prasie konspiracyjnej wydawanej w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie zwracano uwagę na to, że chociaż języka polskiego na ulicach w zasadzie nie słychać, to się na Pomorzu zmieniało w czasie i w miejscowościach. Innymi słowy, w Gdyni, Bydgoszczy, w dużych miastach, szczególnie w dzielnicach peryferyjnych, robotniczych, ten język polski się słyszało po prostu mimo tych zakazów i zmieniało się tak samo w miarę wpływu okupacji czy wojny. Czyli im bardziej Niemcy ponosili klęski, tym język polski był coraz szerzej słyszany.
Tak, natomiast, w Stalingradzie chociażby.
Natomiast badań jako takich nad tym problemem nie robiono. To, co mówię, to po prostu to są te przekazy właśnie na żywo ludzi, którzy pisali artykuły w prasie konspiracyjnej po pobycie na Pomorzu czy kilkakrotnych wizytach, kiedy oni po prostu sami zauważali, że jednak coś się zmienia i ten formalny zakaz jednak rygorystycznie nie wszędzie jest przestrzegany.
Zwracam się do autora publikacji, która nas sprowadziła tutaj, Mateusza Kubickiego. Zapytam nieco językiem urzędowym. Gdzie i w jakich okolicznościach należy szukać początku sprawy, a więc co natchnęło pana, aby zająć się problemem niemczenia nast na terenie prowincji Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie?
W zbiorach Gdańskiej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk znajdujemy bardzo dużo ciekawych dokumentów z okresu okupacji, tak jak tutaj panowie wskazali. Są to dokumenty, które przetrwały do naszych czasów wielokrotnie w pojedynczym egzemplarzu. Jednym z nich jest zachowany niemal w całości dziennik rozporządzeń namiestnika Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, tak zwany Verordnungsblatt. Zamieszczano w nim szczegóły związane z działalnością okupacyjnej administracji. Przyjmijmy od obowiązku szczepień zwierząt gospodarczych po sprawy właśnie związane z niemczeniem nas miejscowych. W czasie lektury tego dosyć obszernego zbioru, bo jest to potężny zbiór dokumentów, udało się natrafić na ślad tego właśnie rozporządzenia namiestnika z września 1942 roku, w którym obok wąskiego opisu, bo to jest bardzo wąski opis, krótki opis, znajdujemy potężny załącznik w postaci wykazu nazw miejscowości na Pomorzu Gdańskim, oczywiście w ramach, w tych granicach z czasów okupacji, z propozycją bądź, co bardziej trafne, z próbą wdrożenia nowej nazwy, która często ktoś, tak jak tutaj wskazano w dyskusji, nie nawiązywała do tych poprzednich korzeni, więc można ją tutaj nazwać wprost nazwą nazistowską, nawet nie niemiecką z okresu cesarskiego. Ten dokument, dosyć obszerny, jest podzielony zgodnie z podziałem administracyjnym na rejencję gdańską, bydgoską, kwidzyńską, a te dzielą się na siatkę powiatową. Czyli on jest podzielony wedle powiatów i powiaty są odwzorowane tam alfabetycznie, ale same miejscowości nie są umieszczone alfabetycznie. Stąd pewien taki argument mówiący o tym, że ta niemiecka administracja robiła to w dosyć dużym pośpiechu, bo jeżeli my się zagłębimy w to, co wytworzyła niemiecka administracja do roku 40, to wiemy o tym, że oni planowali zniemczenie wszystkich nas miejscowych. Oznacza to, że obok nas miejscowości niemczeniu miały podlegać również nazwy gór, pagórków, wzgórz, jezior, rzek, wszelkich tworów geograficznych, które posiadały w okresie II Rzeczypospolitej polską nazwę, a teraz mają posiadać nazwę niemiecką. Jednak tak jak oni szacowali, dla samej rejencji gdańskiej, według szacunków z 40 roku ze stycznia, ta zmiana miałaby dotykać ponad 6,5 tysiąca takich elementów, stąd była to ogromna ilość, a z tego, co udało mi się ustalić, to ten dokument z dziennika rozporządzeń zawiera 3,5 tysiąca nazw dla trzech rejencji, czyli przyjmując statystycznie, gdybyśmy wzięli te trzy rejencje i w każdej z nich powinno się zniemczyć 6 tysięcy nazw, to jest ponad 18 tysięcy. Jest to spora grupa, która musiałaby zostać zmieniona.
No dobrze, a znalazł pan dokument w pojedynczym egzemplarzu albo w tych niewielu zachowanych egzemplarzach dziennika urzędowego namiestnika Rzeszy w prowincji, w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. I skąd pomysł, żeby wgłębić się w materię przygotowania polskiej edycji, krytycznej edycji tego źródła.
Pomysł tutaj, powiem, przyzna się szczerze, pomysł tutaj, zaraził mi tym pomysłem pan profesor, który prowadzi tą dyskusję, ponieważ to on jako obecny tutaj z nami stwierdził, że coś takiego jest potrzebne. Jest to bardzo czasochłonne, bo ja zostałem ostrzeżony o tym, że będzie to potwornie czasochłonna praca, ale jest to potrzebne w wymiarze lokalnym. Oznacza to, że my przygotowując taką krytyczną edycję źródła i wydając je tutaj w Gdańskim Instytucie Pamięci Narodowej, mieliśmy świadomość tego, że ona musi dotrzeć do mniejszych ośrodków, ponieważ ona obok, należy powiedzieć wprost, przykładowo w Gdańsku, w powiecie gdańskim zmieniono 23 nazwy. Więc ona stricte nie dotyczyła tutaj tych terenów ze względu na administrację. Ona dotyczyła terenów położonych dalej, na Pomorzu i Kujawach. Stąd ta skala zmian nazewnictwa była bardzo różna, ale dotyczyła mniejszych ośrodków. Stąd ta potrzeba była na tyle paląca, na tyle nagląca. Ale z drugiej strony, żeby też pokazać historykom, ale też tym ludziom, którzy zajmują się historią lokalną, co się wydarzyło w roku 1942, a co bardziej trafne, co prowadziło do roku 1942 i tego ostatecznego efektu, ponieważ my trzymając w rękach to źródło, nieopracowane, nieedytowane, wiedzieliśmy tylko, co następuje. Numer, status miejscowości, nazwę z okresu cesarskiego i nową nazwę. I przypisanie do map topograficznych. Historyk, który siadał do tego źródła, nie zdawał sobie sprawy albo nie miał możliwości ustalenia, na jakiej zasadzie ten proces przebiegał. My mieliśmy efekt ostateczny. To, co niemiecka administracja wydała z siebie, a nie to, jaka droga prowadziła do tej zmiany. Co było najbardziej istotne, bo dzięki tutaj ustaleniom, tym najnowszym ustaleniom i tym dokumentom, które zachowane są w archiwum w Berlinie Lichterfelde, udało się wskazać, w jaki sposób dokonywano ewolucji tych nazw. Właśnie tak jak tutaj rozmówcy wskazali, te komisje powiatowe przy Landracie, potem dla samego powiatu, dla rejencji, dla okręgu i ostatecznie publikacją Stelle Berlin-Dahlem, która musiała zatwierdzić te wyniki ustaleń. Co tutaj istotniejsze w tym wszystkim, do tych prac oddelegowano najtęższe umysły tamtych czasów. Osoby, które zajmowały się historią, genealogią, geografią, znały wiele języków, włącznie z językami greką, łaciną, niemieckim, polskim i dzięki temu udawało się im szukać tych podwalin nazistowskiego nazewnictwa. Co ciekawsze, w większości powiatów delegowano też osoby, które zajmowały się historią regionalną, lokalną. Na przykład w Kościerzynie był to jeden z pracowników biblioteki powiatowej, osoba, która była bardzo mocno zanurzona w tej historii regionalnej, również władała czterema językami. I to on, głównie przy tej komisji Landrata, składał propozycje nowych nazw, jeżeli się nie mylę, 188 dla powiatu kościerskiego. Stąd pokazuje to wymiar pracy, którą, oczywiście w cudzysłowie pracy, którą włożyła okupacyjna administracja w to, aby doprowadzić do zmiany nazewnictwa, tej zmiany przejścia od niemieckiego nazewnictwa od okresu cesarstwa, które często polegało na bardzo ogromnym podobieństwie do polskiej nazwy.
Był to słowiański.
Słowiański, nawet polski, zniemczonej, bez polskich znaków diakrytycznych. I wprowadzenie nazwy nowej, zupełnie odbiegającej od tej rzeczywistości, która była, albo nawiązującej na przykład do korzeni 12, 13, 14 wiecznych.
A pytanie, czy znacie panowie taki przypadek, zwłaszcza pan, kiedy była nazwa niemiecka jakiejś miejscowości w okresie przed styczniem 1920 roku w brzmieniu niemieckim, nie przypominająca słowiańskiego pojęcia, słowiańskiej nazwy, ale właśnie uznano, że ona powinna być nie tylko niemiecka, ale ona powinna przenosić nowe znaczenia, nazistowskie znaczenia, takie jak ten cytowany port Gotów, który wymyślił Adolf Hitler. Czy tego typu zabiegów było więcej, gdzie właśnie chciano upamiętnić osoby? Tutaj tak jak padł przykład, czy w przypadku Łodzi, tak, generała Litzmana, czy tego urzędnika z lat 1795-1806, jak rozumiem, który tworzył tą ówczesną prowincję nową pruską po trzecim rozbiorze. Czy na terenie Pomorza i Kujaw też takie niemczenie zniemczonego, czy nazywikowanie zniemczonego też występowało miejscami, czy raczej nie przychodzi panu do głowy inny taki przykład?
Jednostkowego przykładu nie jestem w stanie przytoczyć, ale zdarzały się takie sytuacje, gdzie odchodzono na pewno od nazwy niemieckiej w brzmieniu niemieckim i próbowano ją modyfikować bądź implementować. Odnośnie wymiaru lokalnego, bo pamiętajmy, że my musimy się tutaj skupić na wymiarze lokalnym, bo schodzimy jednak na poziom powiatów poszczególnych, okupacyjnych. Dla mnie najbardziej modelowa wydaje się modyfikacja nazwy Swarożyna. Swarożyn w okresie cesarskim pisało się niemal identycznie jak po polsku Swarożyn. A Niemcy w 40 roku w październiku postanowili zmienić jego nazwę na Paleskenhof. W wolnym tłumaczeniu, no, dosłownie to jest dwór Paleskich. Rodzina von Paleske była właścicielem tego majątku. Oni byli bardzo oddani tej polityce germanizacyjnej, która została wprowadzona po wrześniu 1939 roku, między innymi biorąc udział w zbrodniach niemieckich w pierwszych miesięcy okupacji, czy później będąc trwałym elementem niemieckich organów okupacyjnych, w tym administracyjnych. Na cześć tutaj tej rodziny właśnie nazwę zmieniono na Paleskenhof, na dwór Paleski. To jest taki jeden z najbardziej modelowych przykładów, w jaki sposób próbowano oddać, w skali mikro oczywiście, bo my tutaj nie mówimy o wielkich nazwiskach, to jest po prostu rodzina mieszkająca lokalnie na Pomorzu, ale w jaki sposób próbowano oddać im w cudzysłowie cześć tutaj, bo tak, czy pewien stosowne, uhonorować pewne zasługi. Drugim przykładem takiego modelowego niemczenia, ale bez podstawy jakiejkolwiek, bo to nawet zachowała się właśnie korespondencja z publikacją Stelle Berlindalem, dotyczy miejscowości Chałupy na Półwyspie Helskim. Ona w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej nazywała się Cejnowa. Ta miejscowość, teraz Chałupy. Niemcy nie mieli pomysłu. Jaką nazwę tej małej wsi ówcześnie nadać. Stąd prześcigali się ci panowie tutaj z komisji akurat wejherowskiej w różnych wariantach tej nazwy. I jeden z nich, profesor dr Erich Kaiser, stwierdził, że będzie się ta nazwa, będzie ta miejscowość nazywała się Ziegenhagen. Nie ma to nic wspólnego z jej wcześniejszą etymologią, nie nawiązuje do czasów wcześniejszych, ale i właśnie na to zwróciła uwagę publikacja Stelle, że nie ma połączenia z żadnego źródłosłowu wcześniejszego. Pomimo tych zastrzeżeń została ona wprowadzona, uzasadniając to w piśmie, że jest ona zdaniem tego specjalisty jest ona najbardziej odpowiednia. Oni nawet wskazywali tam, że ona nie nawiązuje do regionalnych nazw, które występują na Pomorzu. Tak zdecydowano.
Rozporządzenie Alberta Forstera wprowadzające tą pierwszą główną pulę zmian nosi datę z czerwca 1942 roku. Charakterystyczne jest jednak, że opublikowano to rozporządzenie w dzienniku z datą 1 września 1942 roku.
Analizując te dokumenty archiwalne, wychodzą sprawy z roku 1943. W 1943 roku przeanalizowano to rozporządzenie wprowadzone 1 września i stwierdzono, że ono zawiera błędy. Szereg błędów, około 908 ich jest, albo 910, jeżeli się nie mylę. I te błędy polegały głównie na zmianach dotyczących literówek. Były to błędy literowe, które niemiecka administracja, przepisując te listy, bo tutaj też należałoby nakreślić, jak to wyglądało. Oni zbierali się, tworzyli, po prostu pisali listy ręcznie, a następnie obsługa urzędów, landratur, musiała je przepisać, żeby były one przygotowane dalej, żeby przejść na etap rejencji bądź całego okręgu. I tam były dalej dyskutowane. Najciekawsze w tym wszystkim jest, że niemal każda z nich miała dopisek wykonany ołówkiem z uzasadnieniem i znajdujemy tam różnego rodzaju uzasadnienia. Na przykład obok wsi znajduje się diabelski kamień. We wsi znajduje się dużo kamieni. Wieś położona między morzem a lądem. I to są takie uzasadnienia, które każdy z tych niemieckich specjalistów pisał do tej nowej nazistowskiej nazwy. Ale wracając do procesu tych dalszych zmian z 1943 roku. Przede wszystkim starano się też wyeliminować pewne twory administracyjne, które już były wówczas archaiczne. Oznacza to jakieś zabudowania przy folwarkach, domeny, drobniejsze właśnie takie elementy tej siatki administracyjnej, które w praktyce należały do miast. Taka sytuacja miała akurat miejsce pod Gniewem, w powiecie tczewskim ówcześnie, okupacyjnym, gdzie dołączono do miasta Gniewa fragment folwarku, który był w roku 1942 całkowicie odseparowanym elementem. Więc to była taka pewna konsolidacja celem uproszczenia. Część miejscowości przeniesiono też między kategoriami, bo ona na przykład będąc ówcześnie osadą, nagle stawała się wsią. I to nie było, nie ma tam, nie znajdziemy uzasadnienia pytania, czy zwiększyła się liczba ludności, czy popełniono błąd w roku między latami 40-42. Nie ma tam uzasadnienia, po prostu jest wytyczna Alberta Forstera, która mówi, że od tej pory nie jest to osada, lecz jest to wieś. Kolejna sprawa to kwestia przenoszenia między mapami topograficznymi, czyli tak zwany Mestizblatt. Mestizblatty były to bardzo dokładne mapy wykonane w skali 1 do 25 tysięcy ze wszystkimi szczegółami geograficznymi i topograficznymi. I właśnie najwięcej tych problemów przy kolejnym rozporządzeniu z 1943 roku dotyczył przeniesienia między poszczególnymi mapami. Oznacza to, że w tamtym rozporządzeniu ta miejscowość czy miejsce zostało źle określone i w tym momencie ma się znaleźć na innej mapie. Należy go szukać gdzie indziej. Jeżeli trafnie wnioskuję, to usunięto summa summarum tylko jedną wieś z powiatu wejherowskiego i to był ostatni zapis chyba z października, jeżeli się nie mylę, i była to ostatnia korekta. Pytanie. Czy ostatnia zachowana korekta, bo tak należy stwierdzić, bo nie wiadomo, czy dalszych przymiarek nie realizowano później. Bo wiem na pewno, że zachowały się też dokumenty z 1944 roku, z października, dotyczące zniemczania nazw miejscowych. Tych drobnych, mniejszych tworów geograficznych, które przygotowywano, ale skala tych prac nie wyszła poza komisję przy landratach, przy starostach okupacyjnych, co oznacza, że po prostu Niemcom proces ten przerwał koniec wojny.
Czy mam może takie pytanie również do pana, względnie do kolegów, którzy zajmowali się dokumentacją okresu wojny. Gdzie znalazł pan dokumenty pozwalające krytycznie prześledzić i opisać proces prac nad nazyfikowaniem nazw na terenie okupowanego Pomorza? Czy to są dokumenty dostępne w Polsce, czy też raczej w Berlinie, bo nazwa Archiwum Berlin-Lichterfelde padała to kilka razy. Gdzie musiał pan sięgnąć, aby przygotować wstęp do edycji tego źródła?
Zgodnie tutaj z pewną własną intuicją i ze wskazówkami recenzentów, przede wszystkim podstawą było odwołanie się do akt w Berlin-Lichterfelde. To była podstawa źródłowa stworzenia tego wstępu. Tak jak już powiedziałem, tam zawarto ten cały proces. Dzięki temu istniała możliwość odtworzenia go. A dalszym elementem było prześledzenie tych nazw pod względem pochodzenia, ich etymologii. Tutaj na przykład przydatne były w tej materii słowniki. Stare słowniki z przełomu XIX i XX wieku, gdzie ówcześni autorzy pozwolili, nam umożliwiają teraz odtworzenie tego. Oni mając ogromnie utrudnione zadanie, tworzyli gigantyczne, kolosalne dzieła, które były wytwarzane na zasadzie pewnego schematu. Nazwa miejscowości i poszczególne odniesienia do lat wcześniejszych. Tak jak powiedziałem, 12, 13, 14 wieczne wariacje tych nazw. I to należało skonfrontować, bo wielokroć było tak, że to, co proponowali na poziomie komisji, tych, które miały wdrażać nowe nazewnictwo, pokrywało się z treścią tego, co znajdowało się w tych słownikach XIX, XX, początku, przełomu XIX-XX wieku, sami Niemcy, żeby to wszystko spisać, korzystali ze skorowidzów nas w miejscowości oraz z wyników pierwszego spisu powszechnego z 21 roku, tego najbardziej dokładnego, który spisywał te wszystkie, nawet najmniejsze miejsca, gdzie mieszkali ludzie, ze wszystkimi szczegółami. Stąd oni sami w swoich uwagach, Niemcy, kazali się członkom komisji odnosić do polskich spisów. Polskich spisów, właśnie tego spisu z 21 roku, żeby zaczerpnąć wiedzy stamtąd, skali tego wszystkiego, co przed nimi czeka. Ta baza źródła została jeszcze rozszerzona o serię pomorskich toponimi, pomorskich monografii toponomastycznych. To jest również wielotomowe dzieło, które powiat po powiecie, miejscowość po miejscowości śledzi skalę zmian, jak ewoluowały nazwy poszczególnych miejscowości. To była też cenna kontra dla tego, co znajdujemy w archiwum w Berlinie Dahlem. Stąd można było wyszukać chociażby okresów, skąd pochodzi dana nazwa, nawet ta funkcjonująca w czasach cesarstwa do 1918 roku. Co najciekawsze, też tak gwoli uzupełnienia tego materiału źródłowego, analizując w późniejszych badaniach prasę z okresu okupacji niemieckiej, głównie tutaj dziennik Danziger für Posten, wydawany przez narodowych socjalistów i główny organ, znajdujemy tam taką rubrykę pod tytułem lokalne ogłoszenia, locales. I w niej często pojawiają się informacje różne, tak jak to w prasie, sensacje z tych mniejszych miejscowości. Co najciekawsze, w tej gazecie w 1943-1944 roku nie znajdujemy żadnych odnośników do tych nowych nazw, wyłączając miasto powiatowe. Tam te wszystkie małe wsie, te drobne, na przykład coś się stało, przyjmijmy w powiecie tucholskim, tam nadal nazwa jest stara. Parokrotnie zdarzało się tak, że ta nazwa jest stara, a nowa jest podana w nawiasie.
Innymi słowy, zadekretowane, ale jeszcze nie przyswojone przez odbiorców. Proszę Państwa, historycy, ale nie tylko historycy, czytają wspomnienia, dzienniki, pamiętniki, natykają się na źródła innego typu, tam na nazwy miejscowości, nazwiska osób, często bez imion. I w zasadzie, o ile ktoś nie zna szczegółowej historii danego regionu, nie wie, jak lokalizować, jak rozpoznać nazwę miejscowości, z którą się styka. Jednym z zadań historyków jest przygotowywanie leksykonów, słowników, postaci związanych z danym regionem, z daną przestrzenią, z instytucjami. Najnowsza publikacja przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, staraniem merytorycznym Mateusza Kubickiego, jest taką ważną pomocą, z której mogą korzystać historycy zajmujący się dziejami Polski, Pomorza Gdańskiego z lat II wojny światowej, ale przecież do tego opracowania z pewnością będą sięgać również urzędnicy administracji lokalnej i państwowej, zobligowani do przygotowania pewnych dokumentów związanych z sytuacją w latach wojny. Nie wątpię, że będą do tej pracy sięgać chociażby notariusze śledzący dzieje nieruchomości i zapisów. W związku z tym tak oto praca historyka prowadzi do pojawienia się pomocy, która będzie szeroko społecznie użyteczna i też niewątpliwie ta publikacja powinna jak najszerzej dotrzeć do każdej gminnej biblioteki publicznej, do każdej szkolnej biblioteki na terenie Okręgu Rzeszy Gdańsk, Prusy zachodnie i nie wątpię, że biblioteki naukowe wszystkie w Polsce i poza granicami naszego kraju również będą musiały postarać się o włączenie tej publikacji do swoich zasobów, aby tym samym ułatwić badaczom i nie tylko badaczom rozpoznanie przestrzeni, która była stworzona przez narodowych socjalistów w latach 1939-1945. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu doktorowi, panu profesorowi, autorowi, panu Mateuszowi Kubickiemu za uwagę. Zapraszam do lektury i zapewniam, że oto Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej kolejną publikacją przyczynił się do ułatwienia naszych podróży w przeszłość.
Nie wiem, czy mogę jeszcze coś dodać. O tym, jak użyteczna to jest praca, mogę pokazać na własnym przykładzie. Dostałem egzemplarz do recenzji w postaci elektronicznej. Pisałem w tym czasie książkę o więźniach policyjnych w obozie koncentracyjnym Stutthof i przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zamieścić wykaz tych więźniów w oparciu o zachowaną dokumentację niemiecką, gdzie nazwy miejscowości w przypadku i urodzenia, i zamieszkania były po prostu niemieckie. I na bieżąco korzystałem, czyli jeszcze książka się nie ukazała, a ja już po prostu weryfikowałem niektóre rzeczy w oparciu o tę książkę, którą w tej chwili Państwo tutaj widzicie.
Dziękujemy za uwagę.